Święci, wierzę, że będziemy mieć razem wyjątkową konferencję. Cieszę się, że możecie mnie zobaczyć w Londynie i również ewentualnie w innych częściach Europy. Szkoda, że nie mogę być tam fizycznie, ale myślę, że te cztery poselstwa będą naprawdę wyjątkowe. Chciałbym wam przeczytać ogólny temat tej konferencji, który może was zaskoczyć. Jest napisane Noe, Daniel i Hiob. Wzory ukazujące, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. Możecie przeczytać ten tytuł i się zastanawiać tak samo jak ja, dlaczego mówimy, że Noe, Daniel i Hiob to wzory tego, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie, aby wypełnić Bożą ekonomię. Święci, mamy ku temu podstawy biblijne i przeczytam je wam za chwilę, ale myślę, że zdziwiłoby nas, że Bóg umieścił Hioba w tej samej kategorii co Noego i Daniela. Pozwólcie, że wam przeczytam dwa wersety w Księdze Ezechiela, które mówią o tych trzech osobach, którzy są na linii życia. Wersety wymieniają ich razem. W Ezechiela rozdziale 14, w wersecie 14 i w wersecie 20. Zauważcie, że to są pierwsze dwa wersety z listy wersetów do przeczytania. I święci, opowiem trochę więcej o tle, o podłożu tego, co tu mamy po przeczytaniu tych wersetów. To, co się działo w tym czasie, to to, że Bóg sprowadził wszystkie swoje wyroki na Izrael. Głównie z powodu ich strasznego bałwochwalstwa. Po prostu strasznego. Więc Bóg powiedział to. On powiedział w wersecie 14. Choćby byli pośród niej Daniel, Noe i Hiob, ci trzej mężowie, to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze, mówi Pan Bóg. A potem werset 20 mówi, choćby Noe, Daniel i Hiob byli pośród niej, jak żyje, mówi Pan Bóg, żadną miarą nie wybawiliby ani syna, ani córki. Oni przed swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje dusze. Więc mamy tutaj taką sytuację, i porozmawiamy o tym, dlaczego ta trójka jest wymieniona razem. Mamy taką sytuację, że Bóg sprowadził wszystkie swoje wyroki na Jerozolimę. Jak powiedziałem, głównie z powodu ich straszliwej degradacji, odstępstwa i bałwochwalstwa. I Bóg wskazał, że nawet gdyby w tej ziemi, którą osądził Jahwe, znaleźliby się najdoskonalsi ludzie na ziemi, to wcale nie wstrzymaliby wykonania jego wyroku. Co najwyżej ocaliby własne życie swoją sprawiedliwością. Teraz pozwólcie, że się podzielę trochę na temat podłoża, tła, zanim przejdziemy do znaczenia tych trzech wzorów na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. Aby pokazać nam, jak poważne było to bałwochwalstwo w Ezechiela 14:3. Pan mówi do Ezechiela, on mówi, synu człowieczy, ci ludzie, mając na myśli nawet przywódców pośród ludzi w Jerozolimie, kapłanów, uczonych w piśmie, on mówi, synu człowieczy, ci ludzie postawili swoje bożki w swym sercu. To pokazuje, że bożek to nie tylko coś fizycznego na zewnątrz ludzi. W naszym sercu mogą być bożki. I musimy pamiętać, że umieścili swoje bożki w swoich sercach, a kamień potknięcia do nieprawości położyli przed twarzą. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę? W pierwszym przypisie do tego wersetu jest napisane, że bożek w naszym sercu to jest cokolwiek w nas, co kochamy bardziej niż Pana i co zastępuje Pana w naszym życiu. Tak więc wszystko, co kochamy bardziej niż Pana, jest bożkiem w naszym sercu. Wszystko w naszym sercu, co zastępuje Pana jako dominującego w naszym sercu, jest także bożkiem. Więc co się stało tam? Nawet w świątyni były bożki. I z tego powodu, jeśli przeczytasz Księgę Ezechiela, zobaczysz, że chwała Boża wycofywała się krok po kroku. Najpierw wycofała się ze świątyni, potem z miasta, a na koniec z ludzi. Tak więc chwała Boża ostatecznie opuściła wszystko, nawet lud Izraela. Ale dzięki Panu Ezechiel tam był. A więc w pierwszych trzech wersetach podobają mi się te wersety i mam nadzieję, że będziemy modlić się nad nimi w osobisty sposób. Ezechiel mówi, po prostu przeczytam wam te zwroty. Mówi, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Mam nadzieję, że na tej konferencji nawet my poprosimy Pana, aby otworzył nam niebiosa i nasze wewnętrzne oczy, abyśmy mogli prawdziwie ujrzeć wizję Boża. Następnie mówi, że słowo Pana doszło wyraźnie do niego. Potrzebujemy wyraźnego przemawiania Pana do nas. To Jego szczególne przemawianie do nas, Jego żywotne przemawianie do nas, Jego zastosowane przemawianie i Jego aktualne przemawianie do nas. Następnie Księga Ezechiela kontynuuje dalej. Jest napisane, że ręka Pana spoczywała na Ezechielu. Otóż oznacza to, że kiedy Pan coś mówi, jeśli jest to naprawdę Jego przemawianie, dokona tego. Dokona tego, co mówi. Jego ręka podąży za Jego przemawianiem, aby dokonać tego, co mówi. Nie tylko to. Ręka Pana, ręka Jahwe jest również po to, aby prowadzić człowieka i skłonić go do działania. A ponieważ prowadzi nas, powoduje, że podejmujemy działania, Jego ręka jednocześnie nas ogranicza. Więc mamy tu takie cechy charakterystyczne. W rozdziale trzecim Ezechiela, to są pierwsze cztery wersety, po prostu je podsumuję, podoba mi się to, co Pan mówi do Ezechiela. Przed Ezechielem kładzie zwój, który możemy porównać do Biblii. Oto, co mówi do Ezechiela. Mówi, zjedz ten zwój. Podoba mi się to. On nie powiedział, studiuj ten zwój. Bez wątpienia powinniśmy studiować modlitewnie. Jeśli studiujemy poprzez modlitwę, wtedy się pożywiamy. Ale nacisk kładzie się tutaj na zjedzenie tego zwoju. Udaj się do domu Izraela, posłuchajcie tego, i przemawiaj do niego moimi słowami. Moimi słowami, nie twoimi słowami, moimi słowami. Więc mamy te trzy czasowniki. Jedz, idź, mów. Święci, to powinien być sposób, w jaki żyjemy Chrystusa. Sposób, w jaki żyjemy Chrystusem, polega na tym, że jemy Chrystusa, jedząc Jego Słowo. Po tym, jak zjemy to jedzenie, to zaopatrzenie życia, które otrzymujemy od Niego jako składniki odżywcze, napędza nas do udania się do ludu Bożego. Więc to jest jedz, idź. A potem, kiedy idziemy do ludzi, mówimy do nich. I nie mówimy, nie przemawiamy naszymi słowami. Przemawiamy słowami Pana do nich. Dlaczego? Ponieważ zjedliśmy Jego słowa. Kiedy naprawdę jesz Jego słowa, modląc się nad Jego słowami i modląc się Jego słowami do Boga, nawet prostymi modlitwami, to słowo będzie sprawiało, że światło w twoim duchu rozprzestrzeni się na twój umysł i oświeci twój umysł do tego stopnia, że te same słowa staną się częścią twojej pamięci. I wtedy, gdy pójdziesz do ludzi, będziesz spontanicznie przemawiać do nich słowami Pana. Spontanicznie. Okej, teraz pozwólcie, że powiem to jako wstęp. i spojrzymy na to jeszcze raz przez okulary Bożej ekonomii. I chcę to jeszcze raz podkreślić. Tak jak zrobiliśmy to podczas naszego ostatniego wspólnego szkolenia, że w naszym czytaniu Biblii musimy skupić naszą uwagę na wiecznej ekonomii Boga dla boskiego udzielania. A jeśli nie znamy Bożej ekonomii, nie zrozumiemy Biblii. A w Bożej ekonomii intencją Boga wobec nas jest uczynienie nas mężem Bożym, który jest ukonstytuowany Bogiem zgodnie z jego boską ekonomią. To stwierdzenie, które następnie wypowiem, wierzę, że jest w konspekcie, ale zawsze musimy je mieć przed nami, gdy wchodzimy w święte Słowo Boże. I to jest, że Biblia ma 66 ksiąg, które są tylko dla jednego celu. Są dla Boga w Chrystusie poprzez Ducha, który udziela nam siebie. Święci, mam teraz w sobie taką modlitwę, aby Bóg udzielił się wam wszystkim i udzielał się mi na tych spotkaniach. A więc Bóg w Chrystusie jako Duch udzielający się nam, aby być naszym życiem, naszą naturą i naszym wszystkim, abyśmy mogli żyć Chrystusem i wyrażać Chrystusa. Taka powinna być zasada, która zarządza naszym życiem. Czy to nie jest cudowne? Mamy zasadę życia i jest to Boża ekonomia z jego boskim udzielaniem. Zobaczyliśmy podczas ostatniego szkolenia, że potrzebujemy Boga, aby udzielił się do naszego wnętrza, bez względu na to, przez co przechodzimy. Wszyscy przechodzimy przez coś, czasami próby, cierpienia lub inne rzeczy. Cóż, pośrodku tego, przez co przechodzimy, musimy się modlić. Panie, zmiłuj się nade mną, żebym w samym środku mojej obecnej sytuacji zdobył Boga tak dużo, jak to tylko możliwe. I zawsze musimy zdawać sobie sprawę, że nasza postawa przed Bogiem jest oparta na tym, ile Boga zyskaliśmy. I nasz podstawowy problem, naszym podstawowym problemem we wszystkim jest to, że brakuje nam Boga. Święci, możemy zaświadczyć, kiedy budzimy się wcześniej i spędzamy czas z Panem rano, aby naprawdę się Nim nasycić, spędzić czas na nasiąknięciu Bogiem, spędzić odpowiednią ilość czasu z Bogiem, aby być Nim przesyconym. Nie wykonujcie tylko rutynowych praktyk. Spędźcie ten czas na nasyceniu się Bogiem, aby wychodząc z pokoju świecić Bogiem i wyświetlać Boga. Jeśli jesteś siostrą, wświetlasz Boga w swojego męża. Jeśli jesteś mężem, wświetlasz Boga w swoją żonę i oczywiście w wasze dzieci. Więc święci możemy zaświadczyć, nawet jeśli w naszym czasie z Panem rano nie przesycimy się Bogiem i nie otrzymamy dolewki Boga, ująłbym to w ten sposób, będziemy mieli pewne problemy. Będziemy mieli problemy. I święci wiemy, kiedy brakuje nam Boga. Cóż, może dam taki fizyczny przykład. Oczywiście wiemy, że w samochodach olej jest bardzo ważnym elementem każdego samochodu. Chyba, że jest to samochód elektryczny, żyjemy w nowoczesnym czasie, mówię o starszych samochodach, ale jeśli nie masz odpowiedniej ilości oleju, powiedzmy, że jedziesz sobie i nagle dym wydobywa się spod maski samochodu. Otwierasz maskę, tam jest taki sztyft, taki rodzaj patyka, który wkłada się głęboko i mierzy, ile tam było oleju. Wyciągasz ten patyk i widzisz, że w twoim silniku prawie nie ma oleju. To dlatego dymi. Święci, kiedy brakuje nam Boga jako naszego złotego oleju, to będzie po prostu dym. Nie będzie wypływać z nas olej, ale będzie coś niezbyt dobrego. Święci, jeśli zyskujemy Boga codziennie, rzecz jasna, Filipian 3:8, Paweł powiedział, że wszystko uznawał za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa. I powiedział, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego, posłuchajcie tego, żeby zyskać Chrystusa. Czyli mamy tu słowa zyskać Chrystusa, co oznacza zyskać Boga. Chrystus jest tym właśnie Bogiem. Święci, list do Filipian został napisany wiele lat po nawróceniu Pawła. Jeden komentator, którego brat Lee bardzo lubił, szacuje, że Paweł mógł nawrócić się około 26 lat przed tym, zanim to napisał. Myślę, że jeśli spojrzycie w naszą wersję odzyskiwania, daty tam mogły mieć inny zakres, ale i tak było to grubo ponad 20 lat. Ale Paweł nie był usatysfakcjonowany, nie był osobą zadowoloną. Nadal chciał zyskać więcej Chrystusa. Tak więc w wersecie 14 powiedział: Dążę do celu po nagrodę, do której Bóg w Chrystusie Jezusie powołał mnie w górę. Święci, zawsze o tym pamiętajcie. Dążę do celu. Nasz cel jest jeden. Kiedy wstaniesz jutro rano, musisz mieć cel. I to powinien być twój cel codziennie. Naszym celem powinno być najpełniejsze radowanie się Chrystusem i najpełniejsze zyskiwanie Chrystusa. Więc naszym celem jest najpełniejsze radowanie się Chrystusem i zyskiwanie Chrystusa. To jest po to, aby zdobyć Chrystusa. No, najpełniejsze radowanie się Chrystusem, najpełniejsze zyskiwanie Chrystusa. I to jest cel w wersecie 14. A werset 14 mówi: Po nagrodę, która jest w nadchodzącym wieku, naszą nagrodą będzie najpełniejsze radowanie się Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Kiedy mówimy o zyskiwaniu Chrystusa lub zyskiwaniu Boga, mówimy o radowaniu się Bogiem, o najpełniejszym radowaniu się Bogiem, najpełniejszym zdobywaniem Boga każdego dnia. Te dwa wyrażenia idą w parze. Jeśli zyskujesz Boga, jeśli zyskujesz Chrystusa, będziesz radować się Chrystusem. I święci, to nie jest doktryna, to jest rzeczywistość. Radowanie się Chrystusem, prawdziwe radowanie się Chrystusem, rozwiązuje wszystkie problemy w Kościele poprzez dzieło krzyża. Wiecie, ostatnio niektórzy z nas próbowali troszczyć się o pewnych świętych, którzy zostali w jakiś sposób zranieni lub zniechęceni. I pamiętam, mówiłem im o radowaniu się Chrystusem. Powiedziałem: Nie pozwólcie, by cokolwiek zabrało wam tą radość. Podtrzymujcie radowanie się Chrystusem. Ale po prostu czułem, że to po prostu do nich nie przenika. Po prostu, pomimo że słyszeli to wiele, wiele razy, oni znajdowali się w sferze rozwiązywania tego czy tamtego problemu. Cóż, możesz rozwiązać te problemy, ale jeśli nie radowałeś się Chrystusem, przegapiłeś dokładnie ten konkretny punkt, do którego Bóg próbuje cię doprowadzić, do radowania się Chrystusem, aby zyskać Chrystusa. To dlatego Paweł powiedział w ostatnim wersecie pierwszego rozdziału drugiego listu do Koryntian, werset 24, powiedział: Jesteśmy waszymi współpracownikami dla waszej radości. Święci, kiedy pracujemy razem, kiedy jesteśmy współpracownikami Boga, kiedy pracujemy razem ze świętymi, musimy zdać sobie sprawę, że to dla ich radości. Czy prowadzimy tych, którym się opiekujemy, do radowania się Chrystusem? Podoba mi się to, co mówi wzmocniona Biblia, wersja Amplify. W tym wersecie jest napisane, że współpracujemy z wami dla powiększenia waszej radości. Święci, wobec tych, o których się troszczymy, musimy się modlić: Panie, zwiększ ich radość, zwiększ ich radowanie się Tobą, zwiększ moje radowanie się Tobą. A więc to idzie w parze z zyskiwaniem Boga, czym z kolei jest zyskiwanie Chrystusa, czym jest również radowanie się Chrystusem. Teraz chciałbym przedstawić pewne stwierdzenie. Mówimy tutaj o byciu zwycięzcą i moglibyśmy pomyśleć, że dla mnie niemożliwością jest, aby być zwycięzcą. Cóż, to prawda. Dla ciebie jest to niemożliwe, aby stać się zwycięzcą samym w sobie. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Pan Jezus podejmuje pracę wyłącznie z niemożliwymi przypadkami. Czy możesz sobie wyobrazić, jeśli powiedzielibyście lekarzowi, aby umieścił nad swoją kliniką szyld, na którym jest napisane tylko dla beznadziejnych przypadków. Żaden lekarz nigdy nie pozwoli, aby umieścić taki szyld w jego klinice, ponieważ nie chciałby stracić swojego całego interesu. Ale Pan Jezus właśnie tego się podejmuje. On jest naszym lekarzem. On tylko podejmuje się beznadziejnych przypadków. To my jesteśmy niemożliwymi przypadkami. W Łukasza 18 chcę się z tym z wami podzielić. Przypomnijcie sobie to z Łukasza 18, tego bogatego, młodego władcy czy młodzieńca, który przyszedł do Pana i powiedział: Panie, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Pan powiedział: znasz przykazania, nie kradnij, nie rób tego czy tamtego. Pan wymienił mu może 4 lub 5 przykazań. I wtedy ten młody człowiek powiedział: Panie, wypełniałem je przez całe swoje życie. Przez całe życie robiłem to. I Pan mu to powiedział, że nadal brakuje ci jednej rzeczy. Święci, może często czujemy, że zrobiliśmy to, czy wykonaliśmy tamto, ale myślę, że wszyscy możemy się przyznać, że wciąż brakuje nam jednej rzeczy. Jest jedna rzecz, którą Pan w nas pozostawia, by przypominać nam o naszej słabości. Podobnie jak cierń, który miał Paweł. On przypominał mu o jego całkowitej bezradności. Cały czas potrzebował Chrystusa jako swojej łaski. Cóż, w końcu Pan powiedział mu, że musisz sprzedać wszystko, to co posiadasz, rozdać biednym, będziesz miał skarb w niebiosach i pójdź za mną. To nie znaczy, że wszyscy musimy faktycznie zrezygnować z całego naszego fizycznego zaopatrzenia, aby podążać za Panem. Ale Pan chciał coś pokazać temu młodemu człowiekowi. Więc ten człowiek odszedł, nie poszedł za Panem. Otóż, jeśli ten młody człowiek, ten bogaty młodzieniec, gdyby powiedział do Pana: Panie, nie mogę zrobić tej jednej rzeczy. To dla mnie niemożliwe, ale nadal chcę za Tobą podążać. Co powinienem zrobić? Pan powiedziałby: po prostu idź za mną, a zobaczysz. Zobaczysz. Ale on tego nie zrobił. Odszedł. Cóż, w wersecie 27 tego samego rozdziału, właściwie tuż przed tym, Pan mówi, że wielbłądowi łatwiej jest przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. To jest dobry przykład. Ale wiecie, co Pan jest w stanie zrobić? On jest w stanie wziąć wielbłąda, to jest oczywiście fizyczny przykład, i obrócić go w cienką nitkę, aby przełożyć go przez ucho igielne do Królestwa Bożego. Jesteśmy wielbłądami. Jak przejdziemy przez ucho igielne? Poprzez nasze sytuacje, cierpienia z powodu naszych okoliczności, przez nasze próby, przezyskiwanie Boga, radowanie się Bogiem, jesteśmy obracani w cienki kawałek nici, aby wejść do Królestwa Bożego. Ale potem Pan kończy mówiąc to w wersecie 27, mówi, że rzeczy, które są niemożliwe dla człowieka, są możliwe dla Boga. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Jest to bardzo wymowne, że w następnym rozdziale to stwierdzenie jest udowodnione. Pamiętajcie, że to był bogaty, młody człowiek. I zaraz potem Pan mówił o wielbłądzie przechodzącym przez ucho igielne. A potem myślę, że to był Piotr, który powiedział: Panie, kto więc może być zbawiony? I Pan powiedział, że rzeczy niemożliwe dla człowieka są możliwe u Boga. Cóż, jeśli przyjdziecie do następnego rozdziału Łukasza, 19, werset 2, kiedy Pan przechodził przez Jerycho, jest napisane, że oto był człowiek, który miał na imię Zacheusz, który był naczelnym celnikiem. Teraz posłuchajcie tych następnych słów. I był on bogaty. Był bogaty. Więc chociaż był bogaty, pod względem ludzkim, było niemożliwe dla niego, aby mógł wejść do Królestwa Bożego. Ale w oczach Boga rzeczy niemożliwe dla człowieka są możliwe u Boga. Więc zostało się możliwe dla tego bogatego Zacheusza, aby wszedł do Królestwa Bożego, i on wszedł do Królestwa Bożego. Co większość z nas wie, a jeśli nie, to możecie przeczytać rozdział 19. Teraz chcę wypowiedzieć kolejne stwierdzenie z posługi, które jest zachętą. Jest napisane, że aby być chrześcijaninem i zwycięzcą, po prostu, żeby być chrześcijaninem i zwycięzcą, nie tylko jest trudne, to jest niemożliwe. Tylko przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, żyjący w nas jako wszechzawierający duch, może być chrześcijaninem i zwycięzcą. Musimy więc po prostu zdać sobie sprawę, że musimy ćwiczyć swojego ducha, aby dotknąć Pana jako ducha. W rzeczywistości sam Pan jest unikatowym zwycięzcą. On jest zwycięzcą przez duże Z w naszym duchu. Musimy się Nim radować, dotykać Go, zyskiwać Go, a potem spontanicznie On będzie żył poprzez nas i będziemy prawdziwym chrześcijaninem i prawdziwym zwycięzcą, ponieważ żyjemy Chrystusa, żyjemy z powodu Chrystusa i pozwalamy Chrystusowi żyć przez nas. Przeczytam jeszcze jeden ostatni werset i przejdziemy do konspektu. To jest Łukasza 1:37-38. A tłem tego jest, gdy Maria poszła z wizytą do Elżbiety, która w tym czasie była w szóstym miesiącu ciąży, była brzemienna z Janem Chrzcicielem. Maria, oczywiście Duch Święty zstąpił na nią. Mateusza, rozdział 1:18-20, mówi, że to, co było w niej zrodzone, pochodzi z Ducha Świętego. Anielski posłaniec powiedział o tym Marii. I podoba mi się to, jak Maria odpowiedziała. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli taką postawę. Co on powiedział? On powiedział, a jest on anielskim posłańcem, więc to jest Słowo Boże. Powiedział, że żadne dzieło nie będzie niemożliwe dla Boga. I podoba mi się to, co Maria odpowiedziała. Wszyscy musimy tak odpowiadać. Oto niewolnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wszyscy powinniśmy modlić się do Pana w ten sposób i mieć taką postawę wobec Pana. A teraz przejdźmy do konspektu, a w nim zobaczymy, dlaczego Noe, Daniel i Hiob są połączeni przez Pana razem w niesamowity sposób, jako wzory zwycięskiego życia na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. Teraz przejdźmy do pierwszego punktu rzymskiego, który mówi: Noe, Daniel i Hiob są wzorami ukazującymi, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. Czyli jak żyć i pracować zgodnie z wizją wieku w celu dokonania zmiany wieku. Musimy więc żyć i pracować zgodnie z wizją wieku, aby zmienić wiek. Musimy zobaczyć wizję wieku, musimy żyć zgodnie z wizją wieku, a nasza praca powinna polegać na wypracowywaniu wizji wieku. W księdze Hioba, przy końcu księgi Hioba, do której przejdziemy niedługo, teraz chciałbym coś wstępnie powiedzieć. Pamiętacie, na początku księgi Hioba, Hiob był dotknięty okropnym cierpieniem. Okropnym, okropnym cierpieniem. Prawie nie do opisania. Doszło do tego, że nawet jego żona, wiecie, czasami przechodzisz przez coś, możesz oczekiwać, że przynajmniej twoja żona ma zamiar cię wspierać. Cóż, ona w końcu powiedziała do Hioba: przeklnij Boga i umrzyj. Możecie to sobie wyobrazić? To straszne. Zaraz potem jest napisane, że Hiob przeklął dzień swoich narodzin. On nie przeklął Boga, ale przeklął dzień swoich urodzin. Stwierdził, że nie powinien się w ogóle narodzić, bo to, co się ze mną dzieje, jest takie złe. Jego trzech przyjaciół przyszło do niego i kiedy go zobaczyli, usiedli z nim na ziemi i obficie płakali. Siedzieli z nim 7 dni, dzień i noc i nie powiedzieli ani jednej rzeczy. To była najlepsza rzecz, jaką zrobili w księdze Hioba. Czasami, gdy pasiesz ludzi, Pan da ci prowadzenie, aby nic nie mówić, ponieważ ta osoba w tym momencie potrzebuje tylko twojej fizycznej obecności. Może też potrzebować, żebyś coś powiedział. Tak, ale czasami wystarczy tylko być z nią. Cóż, dzięki Bogu, pod koniec księgi Hioba, w rozdziale 42, wersecie 5, Hiob powiedział, po tym jak wszystko się już wydarzyło i Bóg ukazał się Hiobowi, on powiedział w Hioba 42:5: dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Dlatego brzydzę się sobą i pokutuję w prochu i popiele. Więc Hiob słyszał o Bogu w sposób doktrynalny. I święci myślą, że zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy, które możemy usłyszeć na spotkaniach, może być tylko obiektywną doktryną dla nas. Kiedy przechodzimy przez próby lub cierpienia, wzywanie imienia Pańskiego staje się dla nas dużo cenniejsze. Modlitwo czytanie staje się dla nas znacznie bardziej rzeczywiste. My wobec Boga stajemy się bardziej rzeczywiści, a im bardziej rzeczywiści jesteśmy wobec Boga, tym bardziej On jest realny dla nas. Tak więc Hiob ujrzał Boga. I święci, im bardziej widzimy Boga, poznajemy Boga i kochamy Boga, tym bardziej brzydzimy się sobą i zapieramy się siebie. Wiecie, słowo brzydzić się jest nawet czymś więcej niż nienawiścią do siebie. Ponieważ jeśli przyjrzymy się słowu brzydzić się, oznacza ono, że odnosi się do siebie z przerażeniem. To znaczy, że to coś więcej niż nienawiść. Odnosisz się do siebie z przerażeniem i obrzydzeniem. Jednocześnie kochasz Pana w największym wymiarze. Tak powinno być w naszym przypadku. Teraz mamy tutaj kilka wersetów. A pierwszy werset, grupa wersetów to rodzaju 2, objawienia 2 i objawienia 22. Mówią o drzewie życia. O jedzeniu drzewa życia. Jeśli mamy żyć na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię, musimy codziennie jeść Chrystusa jako drzewo życia. W objawieniu 2:7 mamy powiedziane, że w rzeczywistości będzie to nasza nagroda w tysiącletnim królestwie, ale aby otrzymać tę nagrodę, musimy cieszyć się nią każdego dnia. Dlatego każdego dnia musimy jeść z drzewa życia. I kiedy wejdziemy w tysiącletnie królestwo, będziemy jeść Chrystusa jako drzewo życia w najpełniejszym wymiarze. Święci, zawsze pamiętajmy o tym, że jedzenie Chrystusa jako drzewa życia, czym jest radowanie się Chrystusem jako naszym zaopatrzeniem życia, powinno być na pierwszym planie w życiu Kościoła. Nie zapomnijcie tego stwierdzenia, to jest zdanie w jednym z przypisów do objawienia 2.7. To zdanie, powiedziałbym, kilka lat temu pojawiło się w mojej istocie, ponieważ uświadomiłem sobie, że to nie jest na moim pierwszym planie w życiu Kościoła. Ja teraz mam inne pierwsze plany. Moim pierwszym planem jest służenie Panu. Co więcej, moim pierwszym planem może być głoszenie Ewangelii. Moim pierwszym planem może być bycie ze świętymi. Musimy robić wszystkie te rzeczy, ale święci na pierwszym planie w życiu Kościoła jest jedzenie Chrystusa jako drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako zaopatrzeniem życia. Jeśli nie jesz Chrystusa, w żaden sposób nie możesz usługiwać Chrystusem innym. Kiedy dochodzimy do wieczności w objawieniu 22, widzimy rzekę wody życia wypływającą w stronę Boga i baranka, a po jednej stronie i po drugiej stronie rzeki jest drzewo życia, które możemy jeść i którym możemy się radować. Mamy też tutaj wersety z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, mówiąc o dniach ostatecznych, w których się znajdujemy. Jedynie ostateczne, czas ostateczny. Te wersety z Mateusza 24 mówią, że będą jak dni Noego. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieka. Tym greckim słowem oznaczającym przyjście jest paruzja, co oznacza obecność. Święci, jeśli nie cieszymy się dzisiaj obecnością Pana, jak będziemy się cieszyć Jego obecnością, kiedy już będziemy mieć pełnię Jego obecności, gdy przyjdzie? Musimy więc zdać sobie sprawę, że żyjemy w czasach Noego i Pan jest bardzo blisko powtórnego przyjścia. Więc musimy być jak Noe. I zobaczymy to, że musimy być tymi, którzy budują arkę. Zobaczymy to, co to oznacza nieco później i później na konferencji. Teraz te wersety w Mateuszu 24, wersety 45 do 51, mówią nam, że jeśli mamy być wiernymi i roztropnymi sługami, musimy być tymi, którzy dają pożywienie ludowi Bożemu we właściwym czasie. Kiedy Pan powróci, powinien znaleźć nas, jak dajemy pożywienie Jego ludowi, duchowy pokarm, dawany Jego domostwu. Jeśli wróci i zobaczy, że to robimy, jest napisane, że da nam pod zarząd cały swój dobytek. Taka jest nagroda w wieku Królestwa. Jest tutaj jeszcze dużo wersetów, ale weźmy jeszcze dwa wersety. Jeden z Dziejów Apostolskich, 26-19. Wiemy, że Paweł złożył swoje świadectwo w Dziejach 26. Rozmawiał z królem Agrypą i powiedział: dlatego też, król Agrypu, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. Oznacza to, jako odwrotność, że Paweł był osobą przez całe swoje życie. Od czasu jego nawrócenia on był kimś, kto był posłuszny niebiańskiej wizji. A co to za niebiańska wizja? Jest to niebiańska wizja Bożej odwiecznej ekonomii. Dobrze, teraz przejdźmy do drugiego punktu rzymskiego. Życie Noego, Daniela i Hioba ukazuje trójjedynego Boga, który udziela się swemu wybranemu ludowi, aby wypełnić swoją ekonomię. Święci, rozważmy to. Zawsze musimy patrzeć na Biblię przez okulary ekonomii trójjedynego Boga, który udziela nam siebie dla swojej ekonomii. Cóż, mamy tutaj trzy imiona. Noe, Daniel i Hiob. Dlaczego trzy imiona? Ponieważ te trzy imiona wskazują na boską trójcę. Trzech w boskiej trójcy. Teraz spójrzmy na punkt A, który to pokazuje. W przypadku Noego Widzimy Boga Ojca w Jego pragnieniu i planie dotyczącym Jego budowli oraz w Jego wiecznej wierności w zachowaniu swojego przymierza, Jego słowa. Tak więc znowu wraz z Noem możemy zobaczyć Boga Ojca, szczególnie w Jego planie budowy i wierności do otrzymywania przymierza Jego słowa. Pamiętacie, Bóg powiedział Noemu, że kiedy zobaczysz tęczę, która jest znakiem, że tęcza na chmurach jest znakiem przymierza, które z tobą zawieram, to wspomnij, że będę pamiętał moje przymierze, które jest pomiędzy mną a tobą i już nigdy nie zaleję ziemi wodami, które zniszczyłyby wszelkie ciało. To jest Boże przymierze. Ta tęcza jest znakiem Jego przymierza. Święci, jeśli weźmiecie pod uwagę tęczę, tęcza składa się z trzech podstawowych kolorów i to jest niebieski, czerwony i żółty. Niebieski. Ezechiela 1 mówi o szafirowym tronie. To tam jest kolor niebieski. Czerwony wskazuje na ogień. Ogień świętości Boga, który można zobaczyć w Ezechiela, rozdziale pierwszym. A żółty wskazuje na ten materiał zwany elektrum w Ezechiela, rozdziale pierwszym, który oznacza Bożą chwałę. Tak więc z niebieskim, czerwonym i żółtym mamy sprawiedliwość, świętość i chwałę. Otóż te atrybuty trójjedynego Boga, sprawiedliwość, świętość i chwała, były tymi atrybutami, które powstrzymywały człowieka od radowania się Chrystusem jako drzewem życia po jego upadku. Wiemy, że po upadku człowieka Bóg strzegł drzewa życia. W Księdze Rodzaju 3:24 jest napisane, że płonący miecz obracał się na wszystkie strony. Były tam cheruby strzegące drogi do drzewa życia i zawsze się zastanawiałem, dlaczego Bóg to zrobił. Cóż, powodem, dla którego Bóg to zrobił, jest to, że nie chciał, aby człowiek spożył go jako drzewo życia, bo gdyby to zrobił, ludzie żyliby wiecznie ze swoją grzeszną naturą. Bóg tego nie chciał. Bóg chciał sprostać wymaganiom swojej świętości, sprawiedliwości i chwały na krzyżu, aby zgładzić grzech, aby móc udzielić się człowiekowi jako drzewo życia. To co jest zdumiewające, to że te atrybuty, które trzymały nas z dala od Chrystusa jako drzewa życia z powodu śmierci Chrystusa, On spełnił wymagania Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. I teraz droga jest otwarta, aby go jeść i radować się nim jako drzewem życia. A kiedy to robimy, okay, jak mam to powiedzieć? Powiem to w ten sposób. W pierwszym liście do Koryntian 1:30 jest napisane, że Chrystus jest dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, zarówno uświęceniem i odkupieniem. Sprawiedliwość oznaczona jest kolorem niebieskim. Tak jak powiedziałem, uświęcenie jest świętością oznaczoną kolorem czerwonym. Potem mamy sprawiedliwość, uświęcenie, i odkupienie. To odkupienie, tamto odkupienie naszego ciała, które oznacza chwałę Boga, która jest oznaczona kolorem żółtym. Więc on jest mądrością dla nas od Boga, zarówno sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem lub chwałą, odkupieniem naszego ciała. To pokazuje, że te same atrybuty trójjedynego Boga, które uniemożliwiały nam radowanie się nim jako drzewem życia, że te wymagania zostały spełnione i teraz radując się nim jako drzewem życia, te same atrybuty są udzielane do wnętrza naszej istoty, aby uczynić nas przejawem Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Kiedy przyjdziesz do Objawienia 21 i spojrzysz na wersety 19 do 20, możesz spojrzeć na przypisy. Fundamenty Nowej Jerozolimy, kiedy je połączysz razem, wyglądają jak tęcza. Co to znaczy, święci? Że na wieczność, oczywiście typologicznie, staniemy się tęczą. Tęczą świadczącą o Bożej wierności, świadczącą o Bożej sprawiedliwości, świętości i chwale dla całego wszechświata. Więc to jest niesamowita, zdumiewająca rzecz. Przejdźmy do punktu B, który kieruje się na Daniela. W przypadku Daniela widzimy Chrystusa Syna jako centrum i pełny zakres Bożego poruszania się. Widzimy także ponowne przyjście Chrystusa jako Syna Człowieczego. Widzimy to w tych wersetach w Księdze Daniela 7 i 10. Daniela 7 mówi o Chrystusie Synu w Jego powtórnym przyjściu, a Daniela 10 mówi o Chrystusie jako Synu Człowieczym z wszelkiego rodzaju cudownymi deskryptorami i przymiotnikami. Można je przeczytać i spojrzeć w przypisy. I jedną z rzeczy w przypisach, które mi się podobały, jest to, że Pan jako Syn Człowieczy ukazał się Danielowi, posłuchajcie tego, dla jego docenienia wartości, dla jego pociechy, zachęty, oczekiwania i stabilizacji. Wszystko to przydarza się nam, kiedy Pan nam się ukazuje. Ale w tych fragmentach Daniela można zobaczyć Chrystusa jako Syna, jako centrum i pełny zakres Bożego poruszania się, Jego powtórne przyjście jako Syna Człowieczego. Teraz przejdźmy do punktu C, który mówi w przypadku Hioba widzimy Boga Ducha w Jego dziele przeobrażania, mającym na celu zrealizowanie tego, co kryje się w sercu Boga, abyśmy mogli Go zyskać i stać się Bogiem w życiu, w naturze i w wyglądzie, lecz nie w bóstwie, ze względu na Jego zbiorowy wyraz. Więc to jest bardzo oczywiste, święci. Bez wątpienia w przypadku Hioba widzimy Boga Ducha w Jego dziele przeobrażania. Widzieliśmy na szkoleniu w księdze Hioba 10-13. Hiob przechodził przez całe to cierpienie, ale w księdze Hioba 10-13 powiedział Bogu coś w rodzaju: nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że ukryłeś te rzeczy w swoim sercu. Wiem, że to, jaki zamiar, jest z tobą. Innymi słowy, Hiob wiedział, że coś, co go dotyczyło, było ukryte w Bożym sercu, ale nie wiedział, co to było. Trzeba udać się do Efezjan 3:9, aby zobaczyć, co jest ukryte w sercu Boga. List do Efezjan 3:9 mówi o ekonomii tajemnicy, która była ukryta w Bogu. Więc co jest ukryte w sercu Boga? To Jego ekonomia. Więc święci, przez cokolwiek przechodzimy, bez względu na rodzaj próby, cierpienia, osobę, sytuację, atmosferę, środowisko, przez które przechodzimy, to, co jest ukryte w sercu Boga wobec nas, jest Jego ekonomia. I praktycznie mówiąc, oznacza to Jego boskie udzielanie się dla Jego ekonomii. Innymi słowy, przez co przechodzimy, w jakiejkolwiek sytuacji, w której się teraz znajdujemy, co jest ukryte w sercu Boga dla ciebie i dla mnie, nawet gdy teraz przemawiam, jest to, że On chce się udzielić do naszego wnętrza dla zwieńczenia swojej ekonomii. To jest to, co jest ukryte w Jego sercu. I oczywiście 2 Koryntian 3:18 wskazuje na to, mówiąc, że kiedy zwracamy nasze serca do Pana, nasze twarze są odsłonięte i oglądamy i odbijamy jak lustro chwałę Pana. Gdy to robimy, jesteśmy w procesie bycia przeobrażanym w ten sam obraz, w ten obraz zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa. I przechodzimy od jednego stopnia chwały do kolejnego stopnia chwały, aż w końcu w pełni staniemy się nową Jerozolimą, która zgodnie z objawieniem 21, 10 i 11 stwierdza, że Nowa Jerozolima ma chwałę Bożą, a chwała Boża jest zbiorowym wyrazem Boga. Tak więc, święci, chcę, abyście rozważyli te trzy kwestie. Wraz z Noem można zobaczyć Boga Ojca, z Danielem można zobaczyć Chrystusa Syna, a z Hiobem można zobaczyć Boga Ducha. A więc widzicie Boga Ojca w aspekcie Jego wierności, Jego sprawiedliwości, świętości i chwały. Z Danielem widzimy Chrystusa jako Syna, jako Boże centrum i pełen zakres i w Jego ponownym przyjściu jako Syn Człowieczy. A z Hiobem widzimy Boga Ducha w Jego dziele przeobrażania, aby dokonać tego, co jest ukryte w Jego sercu, czyli Bożą ekonomię z boskim udzielaniem dla Bożej chwały. A teraz przejdźmy do Noego. Następne poselstwo będzie w całości poświęcone Noemu. Teraz będzie tylko przedmowa. Oczywiście Księga Rodzaju 6 mówi nam, w tym czasie niegodziwość człowieka była bardzo wielka na ziemi. I możemy zaświadczyć, tak samo jest w dzisiejszych czasach, tak jak za dni Noego. Nigdy byśmy sobie nie wyobrazili, że będzie tyle niegodziwości, jaka jest dzisiaj, w tych dniach. Jest napisane, że przemoc wypełniła ziemię, wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Następnie przechodzimy do rzymskiego punktu trzeciego, który mówi: ale Noe, ale Noe. Chciałbym na tym teraz się zatrzymać. Posłuchajcie tego, na dnie upadku człowieka zawsze jest ale. Cytując, zawsze jest ale. Nawet u ciebie, kiedy byłeś na dnie, było ale. Ale Ed. Ed szedł w tym kierunku. Ale Ed został odrodzony. Potem Ed nie wiedział, co zrobić, gdy został odrodzony. Ale Ed wszedł do życia kościoła w Houston. Na dnie upadku człowieka zawsze jest ale. Teraz przejdźmy dalej. Jest napisane, ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Nasze tłumaczenie mówi przychylność, ale możemy to również przetłumaczyć jako łaskę. Punkt A mówi, życie i praca Noego ukazują, ile łaska może uczynić dla upadłych ludzi. Łaska to wspaniały Chrystus, jako ten, który niesie nasze brzemiona i dokonuje w nas wszystkiego, abyśmy mogli się radować. Oczywiście zobaczymy to w kwestii Noego w następnym poselstwie, ale nie wiem, czy rozważyliście to, że łaska to wspaniały Chrystus, który dźwiga nasze brzemię. Czasami niesiemy brzemię, które czujemy, że jest nie do zniesienia. Nie możemy stawić czoła pewnym sytuacjom. Cóż, kiedy naprawdę radujemy się Panem jako łaską, łaska staje się tym, co niesie nasze brzemię. I łaska dokonuje w nas i za nas wszystkiego, abyśmy mogli się radować. Jest wiele wersetów, które nam to pokazują. Ja po prostu wymienię 2 Koryntian 12. Pamiętajcie, że Paweł miał tutaj cierń w swoim ciele. 3 razy błagał Pana o usunięcie tego ciernia. A Pan w końcu odpowiedział Pawłowi, wskazał Pawłowi, że nie zamierza usuwać ciernia. I powiedział do Pawła, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, bo moja moc doskonali się w słabości. Wtedy Paweł powiedział, najchętniej więc będę się raczej chlubił w moich słabościach, aby zaprzybytkowała nade mną moc Chrystusa. Święci, pamiętam, że Watchman Nee powiedział to, to było dla mnie naprawdę uderzające. Powiedział, że 2 słowa są dla mnie bardzo cenne. Pomyślmy, co to są za 2 słowa, które były takie cenne dla Watchmana Nee? Oto co powiedział. Te 2 słowa są dla mnie bardzo cenne. Całkowita bezradność. Zupełna bezradność. Kiedy masz tą świadomość, wtedy Bóg może być dla ciebie wszystkim. Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś całkowicie bezradny i że potrzebujesz Go jako łaski we wszystkim i do wszystkiego, wtedy może stać, może być dla ciebie, On może dla ciebie być wszystkim, ponieważ Jego moc doskonali się w słabości. Wiecie, wiele razy nie możemy nawet znieść sytuacji, w której się znajdujemy. Nie możemy stawić czoła temu, co się z nami dzieje. Ale kiedy radujemy się Panem, doświadczamy Pana jako łaski, jako naszej radości, ta łaska wpływająca do naszej istoty i wypływająca z nas jest w stanie stawić czoła tej sytuacji w nas i przez nas. Teraz przeczytajmy punkt pierwszy pod spodem. Mówi tutaj, że upadłe ciało to obecność diabła, natomiast łaska to obecność Boga. Aby stawić czoła obecności szatana, potrzebujemy obecności Boga. Upadłe ciało jest obecnością diabła. List do Rzymian 7 pokazuje nam to. Nie mogę się w to teraz zagłębić i zachęcam was do przeczytania tych wersetów, które zacytowałam tutaj wraz z notatkami. Ciało jest obecnością diabła, ale chwała Panu, Galacjan 6,18, mówi nam, że łaska Pana Jezusa Chrystusa jest z naszym duchem. Więc łaska jest z naszym duchem. Łaska jest w naszym duchu. Łaska jest obecnością Boga. Upadłe ciało jest obecnością diabła, a obecność Boga zawsze w 100%, 1000% pokonuje obecność diabła. Dlatego musimy ćwiczyć ducha. Poproś Pana, Panie, zachowaj mnie w moim duchu. Gdy jesteśmy w naszym duchu, jesteśmy zbawieni od upadłego ciała jako obecności diabła i jesteśmy napełnieni obecnością Boga. Teraz punkt drugi. Wynikiem łaski jest sprawiedliwość. Dzięki mocy łaski, jej sile oraz życiu możemy być w porządku wobec Boga, wobec siebie nawzajem, a nawet wobec samych siebie. Więc mamy Rzymian 5, werset 17-21. 17 werset z rozdziału 5 mówi, że powinniśmy być tymi, którzy otrzymują obfitość łaski. I każdego dnia musimy mówić: Panie, chcę otworzyć Tobie całą moją istotę bez zastrzeżeń, aby przyjąć Cię jako bogactwo radowania się trójjedynym Bogiem. Jeśli to zrobimy, list do Rzymian 5,21 wskazuje, że łaska rzeczywiście w nas zapanuje. Łaska będzie w nas panować. Innymi słowy, łaska jest Bogiem w Chrystusie jako duch dla naszego radowania się. Tak więc radowanie się trójjedynym Bogiem faktycznie w nas króluje. Więc kiedy mówimy o liście do Hebrajczyków 4,16, o przystępowaniu do tronu łaski, ten tron łaski jest w rzeczywistości osobą samego Chrystusa. Ten tron łaski jest łaską panującą w nas. To Chrystus jako łaska, który w nas panuje i króluje. A teraz przejdźmy do punktu B. B mówi, że Noe chodził z Bogiem, tak jak to robił Henoch przed nim, i zbudował arkę w celu zrealizowania boskiej ekonomii. Pod punktem B, punkt pierwszy mówi, arka Noego to pierwsza Boża budowla w Piśmie Świętym. Co ta arka symbolizuje? Symbolizuje Chrystusa jako budowlę Boga i człowieka. Posłuchajcie tego następnego stwierdzenia. Jest ono naprawdę potężne. Pamiętam, kiedy przeczytałem to po raz pierwszy, pomyślałem, wow, to jest naprawdę świetne. Posłuchajcie, Boża budowla to Bóg-człowiek. Bóg wbudowuje siebie w człowieka. Bóg wbudowuje człowieka w Boga. To jest Boża budowla. W końcu ostateczną budowlą we wszechświecie jest Nowa Jerozolima, w której Bóg jest w pełni wbudowany w człowieka, a człowiek jest w pełni wbudowany w Boga. Widzimy Nową Jerozolimę w Objawieniu 21:3. Jest ona przybytkiem Bożym, w którym Bóg ma mieszkać, a następnie w Objawieniu 21:22 widzimy, że Nowa Jerozolima ma Boga Wszechmocnego i Baranka jako swoją świątynię dla nas, abyśmy my mogli w niej zamieszkać. To pokazuje, że jesteśmy wbudowani w Boga jako naszą świątynię. On został wbudowany w nas jako jego przybytek. To jest wspólne miejsce zamieszkiwania Boga i człowieka. Tak więc Nowa Jerozolima jest wielką budowlą Boga. Nowa Jerozolima to wielki Bóg człowiek. Więc to właśnie symbolizuje Arka. Oczywiście wiem, że w tym wieku Chrystus chce zbudować Kościół jako ciało Chrystusa, które ostatecznie zwieńczy się w Nowej Jerozolimie. A teraz przechodzimy do punktu drugiego, który mówi, budowanie Arki stanowi typ budowania zbiorowego Chrystusa, Kościoła, jako ciało Chrystusa, którego budulcem jest pierwiastek bogactw Chrystusa. Te wersety tutaj są bardzo jasne. Punkt trzeci mówi, trzy piętra Arki. Tutaj znowu musimy spojrzeć na Biblię okularami odwiecznej ekonomii Boga i okularami przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga, udzielającego się w naszą trójczęściową istotę. Aby wbudować się w naszą istotę dla wbudowania Boga w człowieka i człowieka w Boga, co stanowi wielkiego, wspaniałego Boga człowieka. Ta arka ma trzy kondygnacje. Co oznaczają te trzy piętra? Pozwólcie, że przeczytam dalej. Symbolizują trójjedynego Boga według tego, jak go doświadczamy. I dalej kontynuuje. Duch symbolizowany przez najniższe piętro przyprowadza nas do Syna, a Syn prowadzi nas wyżej w naszym doświadczeniu do Ojca. Więc Duch prowadzi nas do Syna, a Syn prowadzi nas do Ojca. Przeczytacie te wersety pokazują nam to. Teraz punkt czwarty mówi, na trzecim piętrze Arki, wiecie święci, jeśli mój dom miałby trzy piętra, a na trzecim piętrze może byłaby nasza główna sypialnia, może mój gabinet, wszystkie cenne rzeczy, które posiadam, którymi dla mnie są moje książki, studium życia, książki posługi, może tam są. Myślę, że tylko zezwalałbym tam przebywać na tym trzecim piętrze nielicznym osobom, takim, z którymi jestem naprawdę blisko. Po prostu nikt inny nie idzie na trzecie piętro. Tak więc musimy mieć zażyłość z Bogiem do tego stopnia, abyśmy doświadczyli Ducha, który przyprowadzi nas do Syna i Syna prowadzącego nas na trzecie piętro Boga Ojca jako miłość i światło. Punkt czwarty mówi, na trzecim piętrze Arki znajdowało się tylko jedno okno skierowane ku niebiosom, co oznacza, że w Kościele Bożej Budowli jest tylko jedno objawienie, jedna wizja za sprawą jednej nowotestamentowej posługi. Czyż to nie wspaniałe, święci? Po prostu uważam, że to wspaniałe. Jest tylko jedno okno w Arce. I to jedno okno oznacza, pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz dokładnie. To jedno okno oznacza, że w Kościele Bożej Budowli jest tylko jedno objawienie i jedna wizja za sprawą jednej nowotestamentowej posługi. Czym jest to jedno objawienie, ta jedna wizja? Jest to niebiańska wizja odwiecznej ekonomii Boga, Bożej odwiecznej ekonomii. Teraz przejdźmy do rzymskiego punktu czwartego. To da nam obraz Daniela, który wskazuje na Boga Syna. Jest napisane, ale Daniel, znowu mamy tutaj słowo ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla. Pamiętacie, jak król powiedział jednemu ze swoich szafarzy na temat tych wszystkich młodzieńców, których mieli, chcę, abyś karmił ich najlepszym jedzeniem, aby wyglądali zdrowo, I oczywiście on zamierzał ich karmić pewnymi pokarmami, które dla Daniela i jego towarzyszy były nieoczyszczonymi pokarmami. Więc Daniel prosił tego szafarza, powiedział: po prostu daj nam 7 dni jedzenia naszego własnego pokarmu i zobaczysz, jak będziemy wyglądać po 7 dniach. Więc zrobił to. I jest napisane: postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla. Otóż kiedy Daniel to zrobił, po tych 7 dniach jego, używam tutaj swojej terminologii, on i jego towarzysze, ich cera, ich aura były pełne blasku. Byli pełnią zdrowia. Ich wygląd jaśniał znacznie bardziej niż tych, którzy jedli wyborne zaopatrzenie króla. Dowiemy się trochę więcej o Danielu w punkcie A. Wszyscy ci, którymi Bóg się posługuje, aby dokonać zmiany w wieku, są dzisiejszymi Nazarejczykami. Tymi, którzy ochoczo ofiarowują siebie Panu w ozdobie swego poświęcenia. Księga Liczb 6 mówi o ślubach Nazarejczyków. Mam nadzieję, że nasze śluby złożone Panu są aktualne, że zawsze będziemy oddzielali się od naszego naturalnego człowieka, z naszym naturalnym uczuciem, od światowych przyjemności, od buntu i od śmierci. Możecie spojrzeć przepisy na ten temat. Są wspaniałe. Zamiast być w naszym naturalnym człowieku, musimy żyć zgodnie z naszym duchem. Musimy odciąć się od ziemskich przyjemności. Chrystus powinien być naszą przyjemnością. Musimy się oddzielić od buntu i naszej upadłej natury. Musimy pozwolić Chrystusowi stanąć na czele naszej istoty i musimy oddzielić się od śmierci, co oznacza, że musimy zostać pochłonięci przez Chrystusa jako życie. Psalm 110, werset 3 mówi nam, że musimy ofiarować się Panu dobrowolnie w dniu Jego boju, w ozdobie naszego poświęcenia. Kiedy ofiarujemy się Panu i poświęcamy się Jemu, jest to dla Niego ozdobą. A potem jest napisane, że młódź Twoja będzie dla Ciebie jak rosa z łona poranka. Święci, jeśli każdego dnia będziemy mieć takie świeże poświęcenie się Panu, będziemy jednymi z tych młodzieńców pańskich, którzy będą młodzi, świeżi, żywotni, aktywni, a my będziemy dla Pana jak rosa z łona świtu. Wiecie, co to oznacza? Że świt wskazuje na nasz poranny czas z Panem. I co nastaje, gdy wchodzimy do łona naszego porannego czasu z Panem? Stajemy się dla Niego jak rosa z łona świtu. Co się wtedy dzieje? Wchodzimy w Chrystusa. Chrystus wnika w nas do tego stopnia, że jesteśmy z Nim zjednoczeni, scaleni, zinkorporowani z Nim do tego stopnia, że stajemy się dla Niego jak rosa dla Jego odświeżenia i dla Jego radowania się. A teraz przejdźmy do B. B mówi: Daniel pokazuje nam cechy ludzi, którzy dokonują zmiany wieku. Teraz muszę iść szybciej, więc nie będę miał czasu na przeczytanie wielu z tych wersetów. Mam nadzieję, że przeczytacie je samodzielnie. Punkt pierwszy mówi: Daniel był oddzielony od wieku, który podążał za szatanem. Musimy być tacy sami. Panie, oddziel nas od tego szatańskiego wieku i od wieku, który podąża za szatanem. Punkt drugi mówi, że Daniel złączył się z Bożym pragnieniem poprzez Boże Słowo. Więc Daniel nie tylko czytał Słowo Boże, co musimy robić, ale połączył się z pragnieniem Boga poprzez Jego Słowo. Jak on to zrobił? Czytał Słowo Boże i modlił się tym Słowem z powrotem do Boga. Więc jeśli spojrzycie na Daniela 9:2-4, w wersecie 3 Daniel mówi: zwróciłem swoją twarz do Pana Boga, by szukać Go modlitwą i błaganiem, poście, woży i popiele. I powiedział to, że jego modlitwa do Pana, pozwólcie, że znajdę to zdanie, w którym on używa tego, powiedział, że modlił się do Pana, a właściwie jego modlitwa do Pana była ze względu na Pana. To było dla Pana, dla Pańskiej świątyni, nie ze względu na Daniela. To było w interesie Boga. To dlatego musimy połączyć się z pragnieniem Boga poprzez Jego Słowo. Punkt 3 mówi, że Daniel współpracował z Bogiem poprzez modlitwę. Wiemy, że Daniel miał zwyczaj modlić się o stałych porach 3 razy dziennie. W Daniela 6:10. Mam nadzieję, że mamy stałe pory, by modlić się do Pana. I oczywiście musimy nieustannie modlić się do Pana, ale musimy też mieć pewne ustalone chwile, w których modlimy się do Pana. I święci, podoba mi się to stwierdzenie. Posłuchajcie tego. Daniel polegał na modlitwie, aby zrobić to, czego człowiek nie mógł zrobić. I polegał na modlitwie, aby zrozumieć, czego człowiek nie może zrozumieć. Tacy powinniśmy być. Musimy polegać na modlitwie. W taki sam sposób. Teraz przejdźmy do punktu 4, który mówi, że Daniel był poświęcającym się osobą, miał ducha męczeństwa. Święci, my nie powinniśmy się bać tego słowa męczeństwo. Rzecz jasna, że istnieje fizyczne męczeństwo, ale istnieje również psychologiczne męczeństwo. Jest nawet duchowe męczeństwo. Co to jest męczeństwo psychologiczne? Męczeństwo psychologiczne jest wtedy, gdy musimy całkowicie siebie odrzucić. Kiedy musimy dotknąć wszechzawierającego ducha z pierwiastkiem uśmiercającej śmierci Chrystusa, by zabić siebie, nas samych. To jest męczeństwo psychologiczne. Możecie się zapytać, a czym jest więc duchowe męczeństwo? Cóż, jeśli spojrzeć na pierwszy list do Koryntian, daję wam przykład. Pod koniec pierwszego listu do Koryntian Paweł nalegał, aby Apolos przybył do Koryntian. Kilka razy powiedział, Apolos, musisz się udać. Z pewnością myślę, że zdajemy sobie sprawę, że Paweł miał taki poziom dojrzałości życiowej, że gdyby zachęcał mnie do pójścia do Koryntu, nawet bym tego nie kwestionował. Ale kilkakrotnie nalegał, aby Apolos poszedł. I co powiedział Paweł? Nie jest obecnie pragnieniem Apolosa, by udać się do was. I Paweł to po prostu przyjął. Paweł nie miał z tym problemu, ale musiał odrzucić i uśmiercić nawet to bezpośrednie odczucie, jakie miał od Pana w intuicji swojego ducha. To jest duchowe męczeństwo. Oczywiście istnieje też męczeństwo fizyczne. Musimy być taką poświęcającym się osobą, która odrzuca samą siebie, żyje innym życiem i wtedy stajemy się Pańskimi świadkami. W Dziejach Apostolskich 1:8 być świadkiem Pana to to samo greckie słowo oznaczające męczennika. Teraz wraz z 5 punktem rzymskim przychodzimy do Hioba, do końcówki księgi Hioba. Mówi, potem Jahwe odpowiedział Hiobowi w rozdziale 38, potem mówi, wtedy Hiob odpowiedział Jahwe w rozdziale 42, a następnie, że Jahwe zmienił losy Hioba. Podoba mi się to. Czasami jesteśmy w swojej własnej niewoli. Po prostu nie możemy wyrwać się z siebie. Może jesteśmy obrażeni przez coś, urażeni przez kogoś i to wszystko ma związek z byciem w swoim ja. A więc jesteśmy w swojej własnej niewoli. Cóż, jeśli naprawdę porozmawiamy z Panem, Jahwe nam odpowie. Wtedy my odpowiemy Jahwe, a On odwróci naszą niewolę, zmieni nasze losy. Teraz przejdźmy do punktu A, który mówi, przyjaciele Hioba, sądząc, że cierpienie Hioba to kwestia Bożego sądu, przejawiali logikę linii drzewa poznania dobra i zła. Tymczasem cierpienia Hioba były pochłanianiem go przez Boga, aby Bóg mógł go zyskać i by on zyskał więcej Boga. I więc wszystkie cierpienia, przez które przechodził Hiob, były dla pozyskiwania Hioba przez Boga, aby Hiob mógł zyskać więcej Boga. Wiecie, na początku Księgi Hioba Hiob był osobą zadowoloną z siebie. Hiob był usatysfakcjonowany sobą. Nawet w pewnym momencie Księga Hioba mówi nam, że jego przyjaciele, którzy, wiecie, mieli trzy rundy poważnych debat, pod koniec trzeciej rundy w pewnym sensie podjęli decyzję, nie będziemy już więcej nic mówić, ponieważ Hiob zdecydował, że jest prawy. Innymi słowy, Hiob był w jego własnych oczach przekonany o własnej nieomylności. Cóż, ostatecznie Bóg musiał przeprowadzić go przez wszystkie te rzeczy. Wtedy Bóg ukazał mu się, Bóg przemówił do niego i Hiob zdał sobie sprawę, że w rzeczywistości był niczym, że jego własna prawość nic nie znaczyła. On faktycznie ujrzał Boga, poczuł wstręt do siebie, żałował w prochu i popiele, ponieważ ujrzał Boga, kochał Boga, zdobył Boga i zaparł się w siebie. Pod spodem w punkcie pierwszym jest napisane: Bożym zamiarem względem Hioba było zburzyć naturalnego Hioba w jego doskonałości i prawości, aby móc zbudować odnowionego Hioba w naturze i przymiotach Boga. Punkt drugi. Bożym zamiarem było wprowadzić Hioba w głębsze poszukiwanie Boga, aby uświadomił on sobie, że tym, czego mu brakowało w jego ludzkim życiu, był sam Bóg i aby podążał za Bogiem, zyskiwał go i wyrażał. Wiecie, nigdy nie mogę zapomnieć czegoś, co brat Lee powiedział. Powiedział, że zawsze się martwię, kiedy czuję, że staję się zadowolony z tego, gdzie jestem. I brat Lee nawet ostrzegł braci wiodących. Powiedział, nigdy nie bądźcie zadowoloną osobą, która będzie usatysfakcjonowana ilością doświadczenia Bożego, ilością pozyskanego Boga, ilością twojej istoty będącej pozyskaną przez Boga. Nigdy nie bądźcie zadowoleni z tego powodu. Zawsze szukajcie Boga na głębszy sposób. Punkt trzeci mówi, Bożym zamiarem było uzyskać takiego Hioba, który by trwał na linii drzewa życia oraz uczynić go Bożym człowiekiem. A teraz przejdźmy do B. B mówi, Hiob ukazuje, że Biblia, cóż powiedzieliśmy wcześniej, składa się z 66 ksiąg. To wielka rzecz, święci, to co tutaj czytam. Gdzie można to znaleźć? W jakiejkolwiek bibliotece? Czy jakimkolwiek seminarium? Wejdź do jakiejkolwiek biblioteki w Londynie, w Niemczech. Mam nadzieję, że niektórzy z was z Niemiec to oglądają. I tam jest jedno miasto w Niemczech, nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ale to jest taki świetny ośrodek teologiczny. Możesz iść do ich biblioteki teologicznej, przejrzeć książki, czy którakolwiek z tych książek powie ci, że Biblia składająca się z 66 ksiąg służy tylko jednemu celowi? A co to za cel? Aby Bóg w Chrystusie przez Ducha udzielił samego siebie do naszego wnętrza i był naszym życiem, naturą i wszystkim, żebyśmy mogli żyć Chrystusa i Go wyrażać. To powinno stanowić zasadę, która rządzi naszym życiem. O, niech to będzie zasada, która rządzi naszym życiem, bracia i siostry, abyśmy mogli przyprowadzić Pana z powrotem. I wreszcie punkt C mówi, że sposób, w jaki możemy żyć i pracować zgodnie z tą zasadą, polega na tym, aby być i robić wszystko przez Ducha, z Duchem, w Duchu i poprzez Ducha, ćwicząc naszego Ducha. Galacjan 5,25 mówi nam, abyśmy żyli według Ducha, abyśmy chodzili według Ducha. Rzymian 8,4 mówi, że powinniśmy chodzić zgodnie z Duchem. Filipian 3,3 mówi, że powinniśmy służyć w Duchu Bożym. Objawienia 2,7 mówi, że musimy usłyszeć, co Duch mówi do kościołów. Objawienia 22:17 pokazuje nam, że na samym końcu Biblii duch i oblubienica stali się jednym bytem. Ponieważ mówi, że duch i oblubienica mówią, że mówią razem, jako jedna osoba. Tak więc duch udzielił się do naszego wnętrza, nasycił całą naszą trójczęściową istotę, ducha, duszę i ciało, aż staliśmy się dokładnie tacy sami, jak On jest, w życiu i naturze, ale nie w bóstwie, dla Jego zbiorowego wyrazu w chwale wobec całego wszechświata. I właśnie dlatego musimy być i robić wszystko poprzez ducha, z duchem, w duchu, poprzez ducha, przez ćwiczenie naszego ducha, dzięki czemu staniemy się Jego oblubienicą i jesteśmy w pełni przesycani i nasiąknięci Nim jako duchem, aby być jednym bytem. Czym jest ten jeden byt? Ten jeden byt to Nowa Jerozolima, która jest wielkim, wspaniałym Bogiem człowiekiem, która jest oblubienicą Chrystusa, żoną Chrystusa. Nowa Jerozolima jest osobą. Stajemy się nową Jerozolimą, czyniąc wszystko w duchu i przez ducha, poprzez ćwiczenie naszego ducha. Dobrze, zatrzymam się tutaj. Mam nadzieję, że zobaczyliście tutaj, że Noe, Daniel i Hiob to wzory ukazujące, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię i że musimy żyć i pracować zgodnie z wizją wieku w celu dokonania zmiany wieku. Dobrze, zatrzymam się tutaj. Mam nadzieję, że po tym poselstwie będziemy mogli się dobrze podzielić. Chwała Panu Święci.